Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Za dwa dni miną dokładnie dwa lata od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Już dwa lata za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna. Jak wygląda sytuacja na froncie wojennym, ale też tym dyplomatycznym? Jakie są perspektywy? Jak wygląda sytuacja polityczna w Polsce i na świecie w związku z wojną na Ukrainie? O tym dziś w ważnej sprawie zapraszam Adam Janczewski. A w studiu Polskiego Radia Białystok są profesor Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry. Kłaniam się nisko.
A na łączach jest z nami podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, analityk specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa oraz taktyce operacji strategii Białorusi, Rosji i Ukrainy. Dzień dobry.
Witam serdecznie państwa.
Prywatnie uchyla rąbka tajemnicy, białostoczanin.
Tak, dokładnie.
Chciałbym zacząć jednak od tego, co dzieje się u nas, a nie na froncie, bo jest to, tak myślę, bardzo ważne dla bezpieczeństwa Polski, ale też Ukrainy. Mam na myśli protesty rolników, szczególnie na granicy polsko-ukraińskiej. Postulaty rolników są znane i większość rolników jeździ właśnie dla tych postulatów, by protestować. Ale czy nie sądzicie, panowie, że są tu jakieś inspiracje? Bo na Kremlu podejrzewam, że tylko zacierają ręce z radości, gdy patrzą na to, co dzieje się u nas.
Znaczy, na pewno są inspiracje. No, to tak działa Rosja, że skłócić Polskę i Ukrainę to jest numer jeden w tym momencie. Polska jako wielki hub, Polska, która stała jakby na czele tej koalicji państw popierających Ukrainę, a w tej chwili mamy sytuację, gdzie nastroje w stosunku do Ukrainy w Polsce i w stosunku do Polski na Ukrainie no wyraźnie się schładzają. No jest to też wynik tych protestów, które mają miejsce na granicy i oczywiście one mają pewne realne uzasadnienie. Wydaje się jednak, że byłoby pole do kompromisu i obie strony rządowe, Polska i Ukraińska, powinny tutaj usiąść. No to jest kwestia też Unii Europejskiej, ale powinniśmy usiąść i ten problem rozwiązać jak najszybciej.
To na pewno, tylko że mamy taki problem, moim zdaniem bardzo ważny, który przy okazji nam wychodzi, że te działania na granicy, one nie są tylko i wyłącznie sterowalne przez nasze siły. I tutaj warto by sobie zwrócić uwagę, po pierwsze, na przestrzeń informacyjną, ale tutaj na tej informacyjnej przestrzeni ja widzę bardzo ciekawą rzecz, że z jednej strony pojawiają się te przedziwne napisy, te przedziwne hasła, które wzburzają tutaj społeczeństwo. Po to one moim zdaniem tam się pojawiają, żeby zareagować w taki, a nie inny sposób. Ale Rosja nigdy nie działa jednokierunkowo, więc jednocześnie z tymi hasłami w tej przestrzeni z kolei już tej skrajnie prawicowej pojawiają się hasła w drugą stronę, bardzo ostro krytykujące zarówno te protesty, jak i wykorzystujące to do sekowania polityki ukraińskiej. Jednym słowem mamy operację psychologiczną dwupoziomową, a właściwie trzypoziomową, bo na Ukrainie dokładnie tak samo te frakcje rosyjskie aktualnie bardzo silnie działają. Nie przypadkiem jest, że działają także te protesty, pojawiają się ludzie powiązani z Federacją Rosyjską we Francji, Belgii, w Holandii, w Czechach i w różnych innych miejscach, bo rzeczywiście Unia w pewnym momencie, delikatnie mówiąc, położyła komunikację strategiczną na bardzo ważnym obszarze, jakim jest produkcja rolna. I Ukraina korzysta z tego, tylko że korzysta z tego przede wszystkim ta struktura oligarchiczna i tutaj nikt nie zdawał sobie sprawy lub zdawał sobie sprawę doskonale z tego, jak będą prowadzone działania, bo te holdingi ukraińskie to nie są holdingi ukraińskie, tylko holdingi wielu inwestorów europejskich, którzy w pewnym momencie stracili dochody z eksportu tego wszystkiego i teraz próbują odkuć się na tych kosztach wojennych.
Panie pułkowniku, jak pan widzi te kwestie?
No na pewno Rosja wykorzystuje każdą słabość naszego państwa, łącznie z tymi błędami albo zaniechaniami w polityce wewnętrznej czy w polityce gospodarczej. Będzie się wpychała w każdą taką szczelinę, która daje jej możliwość osiągnięcia tych swoich celów politycznych na danym obszarze, więc czy Rosja była jakby inicjatorem tego wszystkiego? Na pewno nie, ale Rosja potrafi czytać dobrze to, co się dzieje w Europie, znaleźć te szczeliny, gdzie będzie mogła swoimi zasobami niewielkimi zrobić bardzo duże szkody w polityce, czy też w postrzeganiu wojny, czy w postrzeganiu wspomagania Ukrainy, co w tej chwili Rosji się bardzo dobrze udaje. Połączone jest to też z jakimiś niepowodzeniami ukraińskiego wojska, z roszczeniami w stosunku do Polski wysyłanym przez Ukrainę. To wszystko jest podnoszone w odpowiedni sposób, akcentowane i przynosi zadowalający z rosyjskiego punktu widzenia efekt. Ale pamiętajmy, tak jak tu mówił pan profesor, no Rosja nie działa tylko jednocelowo. Tych celi realizacji jest więcej i zawsze, gdzie się pojawia takie sytuacje, które umożliwiają Rosji wejście i działanie, aby te wszystkie swoje cele realizować, to na pewno możemy się spodziewać, że tak będzie.
W jaki sposób Rosjanie ingerują w te protesty rolników? W jaki sposób je podsycają? To jest przestrzeń informacyjna, ale też personalnie?
To jest bardzo złożona sprawa, omówienie, w jaki sposób operacje rosyjskie, szczególnie służb specjalnych, realizują. No, na pewno są to tak zwane działania miękkie, które świadczą tylko i wyłącznie o procesie informacyjnym, wojny informacyjnej, ale też nie możemy wykluczyć spraw związanych z inspiracją osobową, czyli jeżeli Rosja posiada odpowiednie zasoby osobowe swoje na tym terenie, też może odpowiednio to realizować, ale też może to realizować w sposób niejawny, tak zwany kapturowy, który dana osoba nie wie, że jest nawet inspirowana pod tego typu działania. Więc wachlarz tych możliwości prowadzenia operacji rosyjskiej na naszym terenie jest przebogaty i w zasadzie nieograniczony, jeżeli chodzi o to, co służby rosyjskie mogą robić. Na pewno w jakiś sposób jest to monitorowane przez nasze służby. Ostatnie sukcesy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazują, że jednak potrafimy i umiejętnie diagnozujemy te najbardziej inwazyjne działania rosyjskie. Bo trzeba pamiętać, że też działamy w pewnych granicach prawa, żeby zidentyfikować tego typu zagrożenia i oskarżyć, muszą być odpowiednio zebrane dowody. Tymi ramami prawa państwa demokratycznego my walczymy. Rosja zdaje z tego sobie sprawę i działa na granicy tego, by chronić swoje zasoby.
To żeby zakończyć ten wątek rolników, panie profesorze, profesor Adam Bartnicki, w jaki sposób na poziomie dyplomatycznym, na poziomie rządowym uciąć te kwestie i rozwiązać ten problem?
No przede wszystkim, tak jak mówimy, że to Rosja inspiruje, są problemy realne. Te zboże czy inne produkty rolne rzeczywiście napływają do Unii Europejskiej i one napływają w sposób nieograniczony, no ponieważ Unia Europejska zaktywowała wolny przepływ tych produktów rolnych.
To nawet słyszeliśmy wczoraj, że jest skłonna przedłużyć bezcłowy handel z Ukrainą.
Musimy zdawać sobie sprawę, że to uderzy w rolnictwo, przede wszystkim w krajach, które graniczą z Ukrainą, ale prawdopodobnie w całej Europie. No jednak koszty produkcji na Ukrainie pomimo wojny są znacznie mniejsze, więc problem jest realny. I to, że rolnicy protestują, ma właśnie ten wymiar realny. Ale państwo polskie czy Unia Europejska powinny zdawać sobie sprawę, że bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z elementów bezpieczeństwa państwa, czy tutaj Unii Europejskiej, bo bardzo łatwo jest zlikwidować produkcję rolną. To można zrobić w 1-2 sezony w niektórych obszarach, a bardzo trudno będzie to odbudować. Tego konsekwencje moglibyśmy ponosić przez następne lata, czy nawet, no nie wiem, dekady. Czynniki polityczne, czy polskie, czy europejskie, powinny zdawać sobie z tego sprawę, że bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z elementów bezpieczeństwa współczesnego państwa. Jak to rozwiązać? No to jest oczywiście pytanie do decydentów, przede wszystkim w Unii Europejskiej. Profesor Daniel Boczkowski powiedział słusznie, że to są koncerny, wielkie koncerny, które zobaczyły możliwość zysku, korzystając z pewnych uwarunkowań, które dała im wojna. To nie jest tak, że to rolnicy ukraińscy są wspierani w sposób bezpośredni przez ten import produktów rolnych przez Unię Europejską, tylko właśnie to są wspierane te wielkie koncerny i niekoniecznie nawet państwo ukraińskie jest w tym momencie wspierane w swoim wysiłku wojennym. To jest problem prawdopodobnie Komisji Europejskiej, no bo to są decyzje o charakterze europejskim. Czy Polska może coś zrobić jako państwo? Teoretycznie może wprowadzić embargo. Takie rzeczy już były kilka miesięcy temu. Mieliśmy takie embargo. Oczywiście one nie spotkało się z aprobatą Unii Europejskiej. To też ma swoje negatywne konsekwencje dla państwa polskiego. No, rząd polski musi negocjować z Unią Europejską, a Unia Europejska musi też pamiętać, że rolnictwo europejskie jest równie ważne jak pomoc Ukrainie.
Przechodząc do tego, co dzieje się na froncie, panie profesorze, profesor Daniel Boćkowski, widzieliśmy ostatnio nagranie, jak wygląda Awdijiwka po wejściu wojsk rosyjskich. To kolejne miasto, które już ciężko nazwać miastem, po prostu zostały po nim zgliszcza.
Cała linia frontu, biorąc pod uwagę walki w stylu I wojny światowej, będzie tak wyglądać przez dziesiątki lat. Nie łudźmy się, że samo zawieszenie broni, czy jakikolwiek sytuacja, w której ta wojna się zakończy, szybko rozwiąże problem zniszczeń. Nie da się. Ten obszar jest tak zniszczony wojskowo, infrastrukturalnie. Ten obszar jest tak skażony, jeżeli chodzi o pociski, o to wszystko, co tam używa, że wielkie połacie Ukrainy będą wyłączone z użytkowania, a koszty przywrócenia tego będą tak duże, że nie sądzę, że państwo ukraińskie było na to stać. Odtworzenie ich dla ludzi i pojawienie się tam ludzi może być niemożliwe, dosłownie. Mogą być takie sytuacje, że będziemy mieli wyludnione tereny zniszczone i przez wiele, wiele lat będziemy to widzieli. Federacji Rosyjskiej to nie przeszkadza, bo Federacja Rosyjska, jeżeli rzeczywiście gdzieś zacznie to wchłaniać, to ona sobie przerzuci na ten teren ludzi z Dalekiego Wschodu, gdzieś tam zapomnianych przez partię i Boga. Oni spokojnie, powoli będą nawet w tych warunkach odbudowywali to.
Przynajmniej klimat będą mieli bardziej umiarkowany
i z punktu widzenia Rosji nie ma to znaczenia. Choć z drugiej strony strony Rosja nie potrzebowała przede wszystkim ziemi ukraińskiej, co potrzebowała ludzi. Ponieważ Rosja się wyludnia, ponieważ zmienia się struktura demograficzna Federacji Rosyjskiej, ponieważ etnicznych Rosjan, rosyjskojęzycznych osób jest coraz mniej, no to to wchłonięcie tutaj Ukrainy też byłoby korzystne. Więc wojna będzie niszczyła Ukrainę. Wojna nie niszczy Rosji. I to jest zysk Rosji bez względu na to, jak to będzie wyglądało w przyszłości.
Pułkownik Maciej Korowaj. Panie pułkowniku, ta linia frontu w którą stronę się w ostatnim czasie na Ukrainie przesuwa?
No ta linia przesuwa się w zasadzie bardzo, bardzo mało. To nie są te przesunięcia, które można w jakiś sposób analizować w sensie operacyjnym i mającym znaczenie dla całej wojny. To są mikrobitwy, które mają za zadanie, tak to miało miejsce w I wojnie światowej, bo tutaj analogie są dość znaczne. Przede wszystkim wykrwawić jedną i drugą stronę. Zdobycie Adijewki, zdobycie Marinki, to są ważne, ewentualne miejsca, z których można kontrolować całą aglomerację Doniecka, ale tak naprawdę one nie przesądzają o losach wojny, natomiast kosztują jedną i drugą stronę bardzo dużo ofiar. Rosja, ze względu na swoją wielkość, może sobie na to pozwolić, ma na to zasoby. Ukraina, która jest o wiele mniejsza, nie. Rosja, nie mając pomysłu i możliwości pokonania militarnego Ukrainy, bo uważam, że to jest dosyć ciężkie w tej chwili, to chce w ten sposób generować takie straty w siłach zbrojnych ukraińskich, żeby one oddziaływały politycznie na całe państwo i w ten sposób osiągać swoje cele polityczne. Pamiętajmy, że utrzymanie danego terenu przez Federację Rosyjską, zajęcia, no to też jest dosyć wysoki koszt. Te wszystkie działania rosyjskie mają przede wszystkim militarnym tym aspekcie odbicie w tym, co może osiągnąć politycznie w stosunku do Ukrainy, a także w stosunku do całej Europy.
Pytanie z pewnością bardzo ogólne i być może banalne, ale czy po tych 2 latach Ukraina przegrywa teraz na froncie?
Trudno oceniać wojnę pod względem peletonu, czy ktoś jest na przodzie, czy ktoś jest na tyle. W tej chwili widać, Federacja Rosyjska ma inicjatywę, jest aktywna, narzuca styl walki i sposób prowadzenia wojny stronie ukraińskiej. Ukraina przeszła do obrony, przyjmuje te wyzwania, które rzuca im Moskwa. Także ocenianie, czy to jest już wygrana, czy teraz Rosja wygrywa. Ja bym patrzył to z wojskowego punktu widzenia, kto ma inicjatywę. W tym momencie inicjatywę mają Rosjanie. Ale pamiętajmy, że wojna to jest tylko narzędzie prowadzenia polityki. Tutaj trzeba popatrzeć na to szerzej.
To patrząc na to szerzej, jak wygląda to z dyplomatycznego punktu widzenia na świecie?
Wygląda dla Ukrainy źle. Kreml obserwuje sytuację międzynarodową i Kreml wyciąga wnioski. Widzi, że Zachód nuży się tą wojną, że politycy europejscy, zachodni nie zawsze byli skłonni do pomagania Ukrainie, a w tym momencie obiektywnie czują się dociśnięci do ściany, że dalej już nie mogą wprowadzać kolejnych sankcji. Widzimy chociażby po śmierci Nawalnego, po zabójstwie Nawalnego, bo tam w Zakrzepicy to chyba mało kto wierzy, gdzie przez moment było takie wzmożenie, że będą nowe sankcje, ale tak na dobrą sprawę niekoniecznie, no bo właśnie politycy muszą kalkulować, czy nowe sankcje, które uderzą także w ich gospodarkę, i z tej kalkulacji wychodzi, że właśnie niekoniecznie. Stany się trochę mobilizują, jeśli chodzi o przemysł obronny, o dodatkowe fundusze. W Unii Europejskiej cały czas mówimy i tak od wielu lat, w zasadzie 2014 roku mówimy, i no, za dużo tutaj się nie zmienia. Więc Kreml to widzi i Kreml prawdopodobnie, Władimir Putin osobiście, czy Kreml szerzej patrząc na to zjawisko polityczne, wyciągają takie wnioski, że jeszcze kilka miesięcy, ale może kilka lat, mamy czas, tą wojnę wcześniej czy później wygramy, i to wygramy na naszych warunkach, bo oczywiście kompromis, tak jak to widzi Rosja, jest zawsze na rosyjskich warunkach. To nie jest tak jak w dyplomacji właśnie europejskiej czy zachodniej, że kompromis to jest wzajemne jakieś ustępstwo. Tutaj Rosja będzie dążyła do osiągnięcia swoich celów, a te cele są cały czas jasne, bo celem Rosji tak naprawdę nie jest Ukraina, jest dekompozycja NATO. Pokazanie, że NATO, a może szerzej Zachód, nie działają, nie są w stanie odpowiedzieć na wyzwania, także o charakterze tym militarnym oczywiście w tym momencie, a w związku z tym Rosja może narzucać nowe reguły bezpieczeństwa w regionie, a za tym idzie oczywiście również większy wpływ polityczny na cały region.
Czy Ukraina, panie profesorze, profesor Daniel Boćkowski, może w jakikolwiek sposób jeszcze oddziaływać na świat zachodni, by wzmóc tę pomoc wojskową?
Znaczy Ukraina, tak. Pytanie, czy Zełenski może? moim zdaniem Zełenski zaczyna być obciążeniem. To znaczy koncepcje Zełenskiego, które sprawdzały się na samym początku, taka jazda po bandzie i stwierdzenie, że nie dyskutujemy, tylko dajemy wszystko, co trzeba, bo my walczymy za waszą wolność i naszą, w pewnym momencie się po prostu wypaliły, dlatego że to, co między innymi szło ze strony Wielkiej Brytanii i tak dalej, no dobra, my możemy wam dawać wiele rzeczy, ale po pierwsze chcemy widzieć, co się z tym dzieje, jak to działa, że macie jakieś koncepcje i tak dalej. Ze strony Ukrainy pada wtedy stwierdzenie, że nie możecie tutaj krytykować, bo wy tego wszystkiego nie rozumiecie. I to jest komunikacja strategiczna, która jest fatalna. Fatalna dlatego, że wraz ze zmianą sytuacji powinna się zmieniać ta koncepcja współpracy, rozmów. Tylko na początku była mobilizacja, potem była nadzieja, a dzisiaj na Ukrainie mamy politykę i ta polityka powoduje, że kalkulacje Zełenskiego to są kalkulacje już niekoniecznie wojskowe. Stąd te potężne zmiany w strukturach wojskowych jako takich, w dowództwie, te działania, które mogą niektórych zaskakiwać, te działania, które w sposób naturalny powodują pytania, o co chodzi Ukrainie i jakie są jej realne cele. Także Zełenski nie ma tej siły przebicia, a ponieważ nadal Zełenski robi wszystko, żeby polityka Ukrainy to był on, no to straty Ukrainy, jeżeli chodzi o komunikację strategiczną, są wymierne.
Zełenski to nie jest polityk na obecny czas, na zmęczoną wojną Europę?
On się wypalił. Wypalił się, ale też swoimi wypowiedziami, swoimi nieostrożnymi ruchami, polityką, która wprawiała niekiedy w konsternację. No jak pamiętamy, zaproponował, że Niemcy będą stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ bez konsultacji z nikim. No, takich rzeczy w świecie zachodnim się nie robi. Może być postrzegano jako człowiek nieobliczalny, jako człowiek, no, z którym nie warto rozmawiać.
Co zresztą Rosja cały czas gra na to.
Korzystuje, tak, wykorzystuje. Tak. Tam się pojawiają oczywiście różne oskarżenia przy okazji, no ale właśnie te jego taka niespójność komunikacyjna plus te oskarżenia, które już tam nie będę wymieniał, o co chodzi, różne używki, to się wszystko razem zaczyna składać pewną całość i to uderza w wizerunek prezydenta Ukrainy. Tak, zgodzę się, że w tej chwili jest obciążeniem.
Panie pułkowniku, profesor Bartnicki powiedział o tym, że celem Rosji jest dekompozycja NATO. Jak pan się odnosi do tych słów i jeżeli pan się z tym zgadza, to jak się Rosji to udaje?
No to jest cel strategiczny, bo Rosja lepiej się czuje jako państwo, mając kontakty bilateralne z poszczególnymi państwami europejskimi, niż rozmawiać z całym sojuszem. I tu mówię również pod względem politycznym, gospodarczym, czy też bezpieczeństwem militarnym. Lepiej Rosja się konfrontuje z poszczególnymi pojedynczymi państwami i je rozgrywa, niż miałaby to robić ze spójnym, stabilnym, świadomym swojej siły sojuszem. Więc tutaj myślę, wydaje się, z panami profesorami się zgadzam całkowicie i to jest główny cel rosyjski. Natomiast kwestie tylko narzędzi. Narzędzia Rosja ma przeogromne ze względu na swój potencjał właśnie szerzenia destabilizacji i wpływania na system bezpieczeństwa i tutaj w naszym rejonie, ale też i światowym, bo w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji, chociaż tam ma też konkurencję Chin. Rosja ma przede wszystkim za zadanie spowodowania tego, żeby ten sojusz przestał być sojuszem sprawnie podejmującym decyzje i sprawnie działającym w sferze bezpieczeństwa. Szuka tych rozwiązań bilateralnych, rozwiązań. Rosja do tej pory realizowała to przez powiązania gospodarcze, polityczne, korupcyjne, wykorzystując działania służb specjalnych. W tej chwili po 2 latach te elementy, oczywiście też ważne, zeszły troszeczkę na drugi plan i teraz ten aspekt militarny pokazujący brutalność tej wojny w Ukrainie powoduje to, że Rosja buduje swego rodzaju legendę, że może użyć siły w stosunku do państwa albo do państw, jeżeli chodzi o sojusz i ta wojna będzie bardzo krwawa. I może być też tego typu zrobione, że Ukraina ma być taką lekcją dla Europy, a Rosja później będzie chciała przez tą lekcję wpływać na decyzje poszczególnych państw, niekoniecznie ich atakując, ale dając na przykład to, do czego jest zdolna i do jakich poświęceń jest zdolna, co pokazuje wojna w Ukrainie. To też trzeba brać pod uwagę, bo to jest element takiej presji informacyjnej i walki informacyjnej rosyjskiej, która tą krwawym konfliktem buduje swoją agresywną politykę.
A czy, panie pułkowniku, zarówno Rosja, jak i Ukraina mają w swoim arsenale cokolwiek, żeby przeważyć szalę w tym konflikcie?
No, Rosja ma przede wszystkim swoje zasoby, ale ma też ułomności. To też proszę pamiętać, nie wolno Rosji tak demonizować i mówić, że rzeczywiście jest bardzo mocna. Ona ma możliwości, przede wszystkim ma wolę wykorzystywania tej swojej siły do realizacji celów politycznych. Tu można przeciwstawić sobie wolę państwa totalitarnego, w cudzysłowie można powiedzieć, rosyjskiego, przeciw decyzyjności państw demokratycznych. Rosja swoją wolą może narzucić innym państwom demokratycznym tą decyzyjność. I to jest właśnie pomysł rosyjski na prowadzenie przy pomocy agresywnej, militarnej polityki, konfrontacji, zdobywania właśnie tych celów politycznych i gospodarczych.
Zmierzając już powoli do końca, chciałbym zapytać o perspektywy, ale perspektywy nie te na froncie, a perspektywy dla nas, dla Europy, szczególnie tej części, w której się znajdujemy. Wiele mówi się o zagrożeniu ze strony Rosji po tym, co będzie na Ukrainie. Dla Polski, dla państw bałtyckich, jak panowie to oceniacie? Czy to jest realne zagrożenie, o którym powinniśmy mówić w przestrzeni publicznej?
No to jest realne zagrożenie, no skoro trwa wojna i tą wojnę obserwujemy od 2 lat. Rosja przestawiła swoją gospodarkę na stopę wojenną, mobilizuje swoje siły. No to jest pytanie zasadnicze, co będzie, jak się wojna na Ukrainie skończy? Czy Rosja będzie w stanie wrócić do polityki, no powiedzmy pokojowej, czy będzie starała się wykorzystać? Także to, co pułkownik mówił, właśnie tą wolę. Bo tą wolą, strachem i wolą Rosja wygrywa ze światem zachodnim. To, co mówiłem też wcześniej, Rosja obserwuje świat zachodni i widzi, że świat zachodni zakłada, że doszedł już do ściany i więcej za bardzo nie może. Myślę, że może pewne rzeczy jeszcze zrobić. No, to nie są tylko dostawy na Ukrainę, które powinny być kontynuowane, ale to jest chociażby nieuznanie wyboru Władimira Putina na prezydenta po wyborach, które będą miało miejsce w przyszłym miesiącu. Tam są obiektywne powody, bo Władimir Putin jest oskarżony przez Trybunał Hadze. Sama konstytucja 20 roku została zmieniona nielegalnie, więc tam są oczywiście przesłanki, żeby nie uznać Władimira Putina za prezydenta, co stworzyłoby pewne szczeliny potencjalnie w systemie władzy Rosji, nie na już, tylko na przyszłość, bo inni musieliby negocjować pewne warunki z Europą Zachodem, a nie sam Władimir Putin. Tego Władimira Putina powinniśmy próbować izolować, ale nie sądzę, żeby Europa zdobyła się na to i dlatego uważam, że idziemy w złym kierunku w tym momencie. Być może Zachód zbierze jakieś tam siły jeszcze, czy zrozumie, że to jest zagrożenie, ale nie wygląda to dobrze.
Rosja działa dzisiaj w taki sposób, jak działały Stany za czasów Ronalda Reagana. To znaczy Rosja swoim systemem zbrojeń próbuje narzucić te zbrojenia Europie, licząc na to, że tym razem to nie Rosja, a Europa się wywróci lub też nie da rady. Jednym słowem, taki odwrócony Reagan w wersji, taki pivot reaganowski w wersji Putina, którego narzędziem nie są Gwiezdne Wojny, tylko Ukraina, która zaangażowała ogromne siły środki, ale też bardzo mocno osłabiła Zachód. I tak naprawdę Ukraina, cała wojna na Ukrainie jest tylko i wyłącznie przekazem cały czas do Europy Zachodniej odnośnie tego, co w 2021 roku podyktowała Federacja Rosyjska, jak ona chce, żeby wyglądała Europa. Teraz będzie chciała dużo więcej. Mało tego, widać wyraźnie ten nowy rzeczywiście system współpracy irańsko-rosyjsko-koreańskiej, który służy Rosji, który jest też grą przeciwko Chinom, który jest grą przeciwko Stanom Zjednoczonym i to jest rzecz, której wcześniej nie było. I nie sądzę, by Rosja chciała z tego zrezygnować, bo to jest korzystne dla tych wszystkich trzech dyktatur.
Ostatnie słowo, pułkownik Maciej Korowaj.
Rosja będzie prowadziła politykę agresywną, bo to w zasadzie zostało Federacji Rosyjskiej. Ona nie ma jakiegoś takiego soft power. Takim softem power na przykład w czasach sowieckich była ideologia. Tutaj nie ma żadnej ideologii. Rosja w pewnym okresie swojego istnienia chciała przejąć ideologię pieniądza i tą ideologią pieniądza zdobywać Zachód. To też nie wyszło Rosji, chociaż osiągnęła duże sukcesy na niektórych polach, więc została jej tylko brutalna siła i tą brutalną siłą chce osiągać swoje cele polityczne, ponieważ Rosja tak naprawdę ginie w tym wyścigu do nowoczesnego świata, gdzie technologie gdzie kosmos, gdzie informacja zaczyna być tym elementem, które są najbardziej decydującym o sile danego państwa. Rosja nie ma takich zasobów. Rosja ma zasoby i wyłącznie energetyczne, które też w pewnym momencie będą mniej znaczące, jeżeli wejdą wszystkie programy związane ze źródłami innymi niż kopalniane. Więc tutaj Rosja ma ostatni jakby akord do realizacji swoich celów politycznych, a tych narzędzi tak naprawdę ma niewiele, ale takim jednym z najbardziej wydajnych narzędzi z punktu widzenia Kremla, no to jest ta brutalna siła, którą może wykorzystać. I napadając na małe państewko, jak w cudzysłowie Gruzja, czy w cudzysłowie Mołdawia, nie osiągnęłaby takiego efektu grozy, jak napadając i prowadząc bardzo brutalną wojnę z Ukrainą. Więc tak, zgadzam się z panami profesorami, że wojna na Ukrainie to jest przekaz dla Europy i to jest jakby głównym czynnikiem kształtującym i straszącym Europę w celu osiągania przez Rosję swoich celów politycznych i gospodarczych.
I to było podsumowanie podpułkownika rezerwy Macieja Korowaja, który był dzisiaj z nami na łączach. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I zapraszam do Białegostoku. Piękne słońce za oknem, także zapraszamy w rodzinne strony.
Dziękuję, na pewno będę.
W studiu Polskiego Radia Białystok byli z nami natomiast profesor Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
I profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
To wszystko na dziś w ważnej sprawie. Adam Jęczewski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.